Bez wiary nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Hebrajczyków 11:6. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Żeby otrzymać coś od Boga, musimy wierzyć, że On jest i że jest dobry. To poznanie wzrasta w nas z upływem czasu. Ale podstawę muszę usłyszeć od Ojca przez Ducha Świętego. Ja muszę usłyszeć, że On jest dobry. I On przekonuje wszystkich ludzi na tej ziemi, że jest dobry. I to przekonywanie jest w duchu. On jest dobry. I teraz, żeby doświadczać Jego dobroci, ja muszę w to wierzyć. Bo to mnie przyciąga. Jego dobroć przyciąga mnie, by coś otrzymać. Nie ma innego Boga, jak Boga dobrego, który jest miłością. Jest jeden Bóg, który nas stworzył i który nas przyciąga do siebie. On przyciąga nas poprzez Ducha Świętego, zazdrosny o naszego ducha, o nasze jestestwo. Przyciąga nas, tłumacząc, że On jest jedyny prawdziwy. Jezus powiedział, nikt nie przychodzi do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Nie ma możliwości. Bóg pracuje nad wszystkimi ludźmi i przyciągnąć chce ich do siebie. Ponieważ On jest dobry. I to, co ludzie powinni słyszeć i słyszą w duchu, jest, że On jest dobry. I ci, którzy uwierzą, przystąpią do Niego, zbliżą się. A jeśli oni się zaczną zbliżać, to i Bóg zbliży się do nich. Jeżeli znowu się zbliżą, Bóg jeszcze bardziej zbliży się do nich. Jeżeli jeszcze bardziej się zbliżą, to i On zbliży się jeszcze bardziej do nich. Aż dochodzimy do pełni poznania Boga, długości, szerokości, głębokości, wysokości, cokolwiek, jakikolwiek wymiar. I poznajesz miłość, którą On sam jest, że On jest dobry. I wtedy wiesz, już wiesz, a zaczęło się od małej rzeczy, od małego głosu, cichego szeptu, ja jestem dobry. Przystępujący do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Wynagradza, bo Jego natura jest dawać. A ponieważ jest życiem samym w sobie, każdy, kto przystępuje, otrzymuje życie za życiem w każdej sprawie, jaką potrzebuje. Pierwszą podstawową rzeczą, jaką otrzymujemy, jest dar życia wiecznego. Czyli kiedy w Niego uwierzymy. Później widzimy, że Duch Święty jest nam dany. Czyli osoba Boża zamieszkuje w nas. To jest dla wszystkich. Przez Jezusa Chrystusa. Przez wiarę w Niego. To jest dla wszystkich, którzy uwierzyli w dzieło krzyża i zbawienia nas w Jezusie Chrystusie. Jest to dar, darmo dany. Przebaczenie grzechów. Duch Święty. Uzdrowienie. To są rzeczy, które są naszym już dziedzictwem. Ponieważ wiara odnosi się do tego, co już masz jako dziedzictwo. I będziesz miał jako dziedzictwo. Bo wiara przychodzi ze Słowa Bożego, z obietnic. Niektóre z nich już się spełniły. Na przykład Jezus już umarł 2000 lat temu. A Izajasz prorokował, że dopiero to nastąpi. I to było do przodu obietnica, że On przyjdzie. Ale On już przyszedł dla nas. To już jest przeszłość. A więc Bóg, obiecując pewne rzeczy, w czasie one się spełniają, niektóre z nich, a niektóre cały czas są przed nami. Niektóre obietnice już się stały. Na przykład to, cośmy powiedzieli, już mogę być zbawiony w znaczeniu, moje grzechy zostały odpuszczone. Darmo. Bóg nie poczytuje mi winy. Jestem wolny, usprawiedliwiony. Mam życie wieczne. To jest darmo dane. Ale jedną rzecz Bóg chciał ode mnie. Wiarę w Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Aby mógł posiąść tę obietnicę. W tym przypadku zbawienia, przebaczenia grzechów. A zatem punkt 2. Duch Święty, który jest dla wszystkich wierzących. Inaczej nie byłby w ciele Jezusa Chrystusa. Bo kto nie ma Ducha Świętego, do niego nie należy. Musi mieć Ducha Świętego. Inna rzecz, uzdrowienie. Uzdrowienie jest naszym dziedzictwem, ponieważ Jezus nosił nasze choroby i grzechy, albo grzechy i choroby. On nosił je. Czas przeszły. Zapłacił za nie swoją krwią. To jest nasze dziedzictwo. To jest przeszłość. Ale nowe ciała nie otrzymasz. Choćbyś stanął w wierze i powiedział: Boże, modlę się, żebym miał dzisiaj odnowione ciało zgodnie z Twoją obietnicą. Tak jak Twoje, chwalebne. Wierzę usilnie. I tak nie dostaniesz. Ponieważ to jest z przyszłości. To jest z przyszłości. A wiara, dlatego musimy wiedzieć, co dzisiaj jest nasze, co dzisiaj jest już nasze, jak również to, co jest przed nami. Ponieważ wiara, przeczytam z 11:1 Hebrajczyków, jest podstawą spodziewanych rzeczywistości. Dowodem, albo ich dowodem, których nie widzimy. Patrzcie, wiara jest podstawą tego, czego się spodziewasz. One istnieją, to są czyny dokonane, rzeczywistość, która jest, coś, co istnieje. I jest dowodem właśnie tych rzeczywistości. Ale ich nie widzimy. Ich oczami nie widzimy. Wiara, jakbyś wziął drugą część tego wersetu. Bo pierwsza mówi o spodziewaniu się. Ale natomiast druga część mówi, że wiara jest dowodem, że one są. I my ich nie widzimy, ale one są. tę rzeczywistość. Bóg to przygotował. Są rzeczy, które już mamy, tak jak powiedziałem, i te, które będą. Jeśli wiesz, że coś jest twoje, możesz to posiąść. Ale wszystko się rozbija o to, kim jest twój Bóg. Biblia woła do nas od początku do końca. Poznawaj Go. Szukaj Go za wszystko, co masz. Szukaj Go. Jeżeli Go znajdujesz, to masz wszystko w każdej sytuacji. Ponieważ przystępujący do Boga musi uwierzyć. Czyli musi mieć objawienie, kim On jest. Musi mieć dowód, On jest. Inni wokół ciebie mówią, Go nie ma. A ty masz dowód rzeczywistości, której nie widać. Ty wiesz, że On jest. Ty wiesz, kim jest. I teraz, kiedy przychodzi co do konkretnej sytuacji, co to jest, cokolwiek, On jest tym, który jest dobry i który jest z tobą i który idzie przed tobą, za tobą i po wszystkich stronach otacza cię. I nie możesz przegrać, ponieważ On idzie z tobą. Ale musisz mieć wiarę w Niego, bo bez tego nie przystąpisz, nie zrozumiesz. Nie potrafisz dowieść, że to jest prawda. To, czego nie widzisz. Ale jeżeli masz wiarę, masz dowód tego, czego nie widzisz. Wiara jest dowodem. A więc musisz mieć objawienie. Jeżeli nie masz objawienia, kim On jest, nie masz wiary. I przychodzą okoliczności i toniesz. Ale kiedy masz objawienie, kim On jest dla ciebie, w każdej sytuacji zwyciężasz. Czy to dotyczy twojego życia, różnych problemów? Czy to dotyczy służby Bogu w kościele? Czy to dotyczy żniwa? Czegokolwiek. Znać Go. Ponieważ On powiedział, ja się zatroszczę o twoje sprawy, ale ty szukaj Królestwa. Jeżeli znajdziesz Królestwo, jeżeli znajdziesz mnie, a ja pozwolę, tobie siebie znaleźć. Jeśli będziesz mnie szukał, jeżeli mnie znajdziesz, to masz to, co dla ciebie jest w każdej sytuacji. Bo jeżeli ja jestem, nic więcej ci nie trzeba. Ja ci dołożę to, co potrzebujesz do życia. Ale ja jestem najważniejszy. Wszyscy ludzie, słowa w Biblii, wszyscy, którzy mieli zwycięstwa, oni wiedzieli, co mają zrobić w sytuacjach. I uwaga, skąd wiedzieli? Bóg im to objawił. Bo Bóg był z nimi. Kościół musi wrócić do objawienia, kim On jest i zacząć iść Jego śladami. Uwaga, nie żeby Jezus towarzyszył naszym planom, ale żebyśmy my towarzyszyli Jego planom. Jeśli On przejmie prowadzenie w danej sytuacji, zawsze zwyciężasz w każdej przeciwności. Bo taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Ktoś może powiedzieć, nie, bracie, ale słuchaj, to trzeba trochę porażek mieć w życiu. O, bracie, to nie jest tak. To jest jak Ewangelia sukcesu. Czytaj słowo, prosząc o objawienie. Nie bazuj na literze. A On ci da objawienie. On jest rozwiązaniem każdej sytuacji. I ci, którzy w Nim pokładają nadzieję, nie zawiodą się. Problem polega na tym, że ludzie nie doświadczają wielu rzeczy dobrych, bo nie znają Go. Nie jest możliwe jednocześnie wierzyć i wątpić. Wiara pochodzi ze Słowa Bożego. Trzeba się nim zająć. I trzeba chcieć za wszystko, co się ma, poznać Go. Tam, gdzie jest wątpienie, ja nie muszę znać słowa. Ja może wystarczy, że ja znam literę. Nieobjawioną. I wtedy wychodzę z literą walczyć z wrogiem. I przegrywam. I mówię, nie działa. Bracie, co ty powiadasz? Chłopie, co ty mówisz? Co ty nauczysz? Że to nie działa. Jeżeli byłeś 20 lat w literze, jasno, że nie działa. Czas chyba to zmienić. Czas chyba zawierzyć Bogu, kim On jest. Czy to jest Emanuel? Bóg z tobą? A może nie. Ale ci mówię, On chce być z tobą. On pragnie tego. Jeżeli tylko ty zechcesz, On już jest. I On ci da zwyciężać. Ale to się będzie, uwaga, znowu działo przez wiarę twoją. Twoją wiarę. Potrzebujesz wierzyć Bogu, że jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Musisz uwierzyć. On jest Bogiem zwycięstwa. Czy to dotyczy się twojej jednej osoby? Jeżeli będziesz wierzył Mu, będziesz w zwycięstwie we wszystkich swoich sprawach, problemach i tak dalej. Jeżeli natomiast jest to Kościół stanie się miejscem obecności Pańskiej i chwały Jego w tym świecie, że świat zobaczy, że On jest i uwierzą. Jeśli Kościół będzie Mu wierzył, czyli mamy tak, osobę pojedynczą i teraz masz Kościół, bo to jest to samo prawo dla jednej osoby, jak i dla zgromadzenia. Możesz to powiększyć i powiedzieć cały naród. Podobnie to działa. Kiedy wszyscy uwierzą, to jest niebo na ziemi. Tak? Wiemy, że tak nie będzie do przyjścia Pana Jezusa. To jest Królestwo Boże, które ma nadejść. Tu niestety nie. Ale miejscem królestwa, jeżeli chodzi o zgromadzenie, to nie naród, ale uwaga, to Kościół. Jako zgromadzenie świętych. Tu Bóg może się objawić w swym królestwie. Tu może Jego chwała zabłysnąć. Przykładem Starego Testamentu był naród Izraela. Tam ich królem był Bóg. To było Królestwo Boże. Tak długo, uwaga, jeśli oni szli za Nim, mogli doświadczać obecności Boga. Jak długo oni szli z Nim albo za Nim, mogli doświadczać obecności Boga i mogli doświadczać zwycięstw. Bez względu na to, czy wróg był, czy go nie było, cokolwiek się działo, słyszę, nie słyszę, Bóg, kiedy jest z narodem albo z osobą, to po prostu dobroć Jego się manifestuje. I to czytamy, jeżeli chodzi o błogosławieństwa w Starym Testamencie. Jeżeli będziesz szedł moimi drogami, jeżeli będziesz słuchał mego słowa, będziesz strzegł mych nakazów, będziesz je wypełniał, to cała litania samych dobrych rzeczy. Jeżeli natomiast nie będziesz szedł moimi nakazami, nie będziesz chciał słuchać, będziesz gardził, nie będziesz strzegł, to i tam same nieszczęścia. Czy Bóg się zmienił? Niektórzy mówią, Stary Testament, chłopie, bracie. Czy Bóg się zmienił? Te prawa duchowe działają tak samo. One działają tak samo. Kto szuka Boga, znajduje. Kto puka, otwierany mu jest. Kto jest głodny, jest nasycony. I zawsze chodzi o Jego samego. Zawsze chodzi o Jego samego. On jest Słowem. Zostawił nam ożywione duchem Słowo. Jest prawdą. Jest Nim samym. Samo Słowo nie jest Nim. Literalne Słowo. Nie jest Nim. To jest tylko książka. Ale ożywione duchem staje się Nim. I to jest to, o co nam chodzi. Podam przykład teraz ze Starego Testamentu społeczności, która wygrała bitwę na skutek tego, że ufali Bogu. Otwórzmy, Druga Kronik, 20 rozdział. Jest mowa tutaj o królu Jozafacie. Rozpatrzymy to, o czym właśnie był wstęp. Ja przeczytam od pierwszego wersetu. Potem Moabici i Amonici, a z nimi część spośród Meunitów, wtargnęli, aby walczyć przeciw Jozafatowi. Przyniesiono wówczas Jozafatowi następującą wiadomość. Powstało przeciw tobie z drugiej strony morza z Edomu wielkie wojsko i jest już teraz w Haseson Tamar, to jest w Engadi. Przerażony Jozafat zwrócił się o pomoc do Pana. Ogłosił też post w całej ziemi judzkiej. Tu się zatrzymamy. Każdy człowiek indywidualnie może być zaatakowany przez wroga. Czy to jest choroba, czy to jest presja demoniczna, presja złych myśli, czy to są źli ludzie, cokolwiek. Trudne okoliczności. Tak samo Kościół, podobnie. Może być zaatakowany jako zbiorowość. I pytanie jest, jaka jest reakcja, kiedy wróg próbuje przyjść czy najść na osobę, z którą jest Bóg, albo na społeczność, z którą jest Bóg. Zobaczmy. Ja nie rozpatruję teraz społeczności albo osoby, z którą nie jest Bóg. Ja mówię o osobie lub społeczności, z którą jest Bóg. Popatrzmy. Więc pierwsze, co się dzieje, wiemy, że możemy być zaatakowani przez okoliczności. Może to się zdarzyć. I to się dzieje, bo nas diabeł nie lubi. I bezpośrednio nas atakuje, albo przez ludzi. W każdym razie chce nas zmieść z tej ziemi. Zgasić światło, którym jesteśmy. Bardzo nas nie lubi, mówiąc delikatnie. I teraz jest właśnie, zobaczcie, pierwsza reakcja Jozafata jest bardzo typowa dla wielu z nas. Pierwsza reakcja. Przerażony Jozafat zwrócił się o pomoc do Pana. Najpierw jest przerażenie. Najpierw jest pierwsze odczucie strachu. O! Co to jest? Co to jest? Nagle coś się dzieje. I pierwsze, co się dzieje, to my reagujemy zwyczajnie, po ludzku. Zaskoczenie. Czy to jest coś złego? No nie. To jest normalna reakcja. O, co się dzieje? To jeszcze nie jest problem, prawda? Dlaczego? Ponieważ jego reakcja jako osoby wierzącej, patrzcie jaka jest, przerażony Jozafat, dalej, zwrócił się o pomoc do Pana. To jest droga osoby wierzącej albo Kościoła, który wierzy. Nie bawi się w religię, ale naprawdę wierzy. Bo oni rozumieją, oni znają swego Boga. Oni wiedzą, Bóg jest z nimi. Dlatego, no cóż, okej, coś się zadziało. I reakcja jest, zwracam się o pomoc do Pana. To jest ten kierunek. Ludzie niewierzący, w tej sytuacji pojawia się lęk i strach. I zaraz łapanie się wszystkiego, co naturalne. Choroba, to zaraz biegnę do lekarza. Nie pójdę do Pana, ale do lekarza pierwsze co. I w dużym lęku i strachu, oby to nie było to, a tamto. Bo to by było bardzo źle. I tak dalej, i tak dalej. Człowiek niewierzący tonie. Jest wojna, no to szybko trzeba coś zrobić, uciekać, robić w lewo, w prawo, obojętnie, czy w ręce wroga akurat pakuje się. No nie, no panika, no trzeba biec. To jest niewierzący. Wierzący zwraca się o pomoc do Pana. On wie, że On jest wszystkim dla niego i w tej sytuacji. Nie ma sytuacji, w której Bóg nie wysłucha ciebie, ponieważ ty jesteś z Nim. I On uznał, podkreślam, uznał ciebie, że jesteś z Nim. Żyjesz tak, jak należy, z Bogiem pojednany. I patrzcie, co się dzieje dalej. Zwrócił się o pomoc do Pana, werset trzeci. Ogłosił też post w całej ziemi ludzkiej. Post nie poruszy ręką Boga. Możesz pościć, ile chcesz, do upadłego. On nie zmieni decyzji Boga. On zmieni ciebie. I o to tu właśnie chodzi. Jozafat wie, że coś jest może nie tak, nie jest przekonany, ale coś jest chyba nie tak, że oni nas nacierają. Ludzie muszą się nawrócić. Post. Wołajcie do Boga. Nawracajcie się. Bo wróg nadchodzi. Ochrona pańska jest zdjęta. Prawdopodobnie, żeśmy zasmucili Pana. Coś się dzieje nie tak. Post. W całej ziemi ludzkiej. No i teraz to jest pierwsza reakcja. A więc lęk, strach taki chwilowy, ale od razu wiadomo, co chodzi. Idę do Pana. I jak idę do Pana? Przygotowuję swoje serce. Przygotowuję, żeby być blisko Niego. Żeby ułożyć swoje sprawy, swoje serce według Jego porządku. Nie być w grzechu. Oczyścić się. Być we właściwej pozycji do Boga. Werset czwarty. Zebrali się więc mieszkańcy Judy, aby prosić Pana o pomoc. Przybyli zaś z każdego miasta Judy, aby błagać Pana. A więc przywódca ludu, zwróćmy uwagę, ogłosił post w całej ziemi i przyszli z każdego miasta mieszkańcy Judy. Poruszenie całej Judy. Wszystkich. Wszyscy zostali poruszeni. Przyszli z każdego miasta Judy, by błagać Pana. Jest tutaj normalna zasada. Nawróć się, kiedy jesteś w grzechu po prostu, ponieważ twoja modlitwa nie będzie działać. Ale jeżeli się nawrócisz do Pana, Bóg ciebie wysłucha. Więc Jozafat jako dobry przywódca zna tą zasadę. I dalej jest napisane tak. Piąty werset. Stanął wówczas Jozafat pośrodku zgromadzenia ludu z Judy i z Jerozolimy w świątyni przed nowym dziedzińcem. Zobaczmy. A więc było przygotowanie. Do czego? Przygotowanie serc, by modlić się. Znamy zasadę z Nowego Testamentu? Jeżeli serce cię oskarża, to załatw sprawę najpierw sam ze sobą przed Bogiem, a potem idź się módl. Zgadzamy się? Znaczy, te same zasady. Od początku Biblii do końca. Kiedy poukładali swoje sprawy przed Bogiem w sercach, przerażeni, co się dzieje, i zaczęli przychodzić do Boga, by Go prosić, zaczyna się prawdziwa modlitwa. Piąty werset. Dopiero jak załatwisz swoją sprawę z Bogiem w sposób właściwy, możesz stawać przed Nim i On cię wysłucha. Oczywiście ja mówię o nas, powinniśmy chodzić z Nim bez grzechu. Dlatego dzisiaj Kościół Święty powinien być bez grzechu. On powinien chodzić w przyjaźni z Bogiem. Dlatego dla nas, my powinniśmy niejako z automatu móc się modlić. Z automatu. Bez postu w tym znaczeniu, tak? Bez przygotowania, żeby coś się dowiedział od Pana Boga, gdzie ja źle stoję. Dlaczego? Ja powinienem od razu wchodzić w modlitwę. Stanął wówczas Jozafat pośrodku zgromadzenia ludu z Judy i z Jerozolimy, werset 5, w świątyni przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie Boże naszych ojców, czy to nie Ty jesteś Bogiem w niebie i czyż nie Ty rządzisz w każdym królestwie pogan? W Twoim to ręku jest siła i moc, nie ma takiego, który by z Tobą mógł się mierzyć. Zaraz pójdę dalej, ale już tu chcę zaznaczyć. Zwróć uwagę na jego modlitwę. On mówi, kim Bóg jest w tej sytuacji. Widzicie to? On go wywyższa w tej sytuacji. O to właśnie chodzi. Czy znasz Boga? Patrzcie, w Twoim to ręku, werset 6 dalszy, końcówka. W Twoim to ręku jest siła i moc i nie ma takiego, który by z Tobą mógł się mierzyć. Nie ma. Nie ma takiego, który by mógł się z Tobą mierzyć. Jaki rogaty stanie przed Tobą? Nie jest możliwe, żeby Cię pokonał. Dlaczego? Bo to On jest z Tobą. Kiedy Ty się zwracasz do Boga, On jest z Tobą. W Twoim to ręku jest siła i moc. Nie ma takiego, który by z Tobą mógł się mierzyć. Werset 7. Czy to nie Ty, Boże nasz, wygnałeś mieszkańców tej ziemi przed Twoim ludem, Izraelem, i dałeś ją na wieki potomstwu Abrahama, Twego przyjaciela? Zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię dla Twego imienia, mówiąc, jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza albo głód, staniemy przed tą świątynią i przed Tobą, ponieważ w tej świątyni przebywa Twoje imię. I będziemy wołać do Ciebie w naszym ucisku, wtedy Ty wysłuchasz nas i ocalisz. On bazuje na słowach Pisma, które były wypowiedziane wcześniej. On cytuje Biblię. Przeczytam wam to. W tej samej księdze, 6 rozdział, werset 21, jest to modlitwa Salomona. Kiedy została zbudowana świątynia i się król Salomon modli i prosi Boga, ustanawia pewne rzeczy modlitwą. I on mówi tak, w wersecie 21, 6 rozdziału. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu Izraela. Ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ilekroć wysłuchaj modlitwy sługi, a więc króla Twego i ludu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale i też przebacz. To była modlitwa Salomona. I teraz on się na to powołuje. Werset 9. Jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza albo głód, staniemy przed tą świątynią, przed Tobą, ponieważ w tej świątyni przebywa Twoje imię i będziemy wołać do Ciebie w naszym ucisku, wtedy Ty wysłuchasz nas i ocalisz. Czy On mówi, może nas ocalisz? Czy On jest przekonany, że to się stanie? On jest przekonany, że to się stanie. Będziemy się modlić, a Ty nas wysłuchasz i nas ocalisz. Jaki sens ma modlitwa, w którą nie wierzę, że ona będzie spełniona, wysłuchana? Jaki jest sens modlić się, nie wierząc, że to się stanie, o co prosisz? Jaki jest sens? Ludzie się modlą w kościołach często tak, bo jeszcze nie mają tego poznania. Po co się modlić, skoro ja nie wiem wcale, czy to się stanie? Po co? Modlitwa ma sens, kiedy ty wiesz, że Bóg cię wysłuchał i to jest. To ma sens. I do takiej modlitwy Bóg nas wzywa. Wiara. Bóg obiecał. Wysłuchał modlitwy Salomona. On wysłuchał modlitwy Salomona. Może, żeby było bardziej jasno, 7 rozdział tej samej księgi. Skoro Salomon, 1 werset, skoro Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z nieba i strawił całopalenie oraz żertwę, a chwała Pańska wypełniła dom. Wysłuchał. Przyjął. Możesz być pewny, jeżeli Biblia mówi, że coś masz, to masz. Kwestią jest tylko to, czy ja w to wierzę. Przystępujący do Boga musi uwierzyć. Inaczej twoja modlitwa jest bez sensu, bo nie wierzysz, że to masz. I teraz zobaczmy dalej. Może jeszcze powtórzę ten werset 9. Jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza albo głód, staniemy przed tą świątynią, przed Tobą, ponieważ w tej świątyni przebywa Twoje imię. I będziemy wołać do Ciebie w naszym ucisku. W naszym ucisku. Jakie Ty przeżywasz uciski? Jakie Kościół przeżywa uciski? Jakie naród przeżywa uciski? W naszym ucisku będzie wołał. Wtedy Ty wysłuchasz nas i dasz nam zginąć. Nie. Złapali mnie na słowie. I ocalisz. Ja już myślałem, że ktoś powie, jak to zabywa w kościołach czasami. Amen! Nie, chwała Bogu. On ocali. Dlaczego? Z definicji. On jest dobry. On jest ze swoim ludem. On jest z Tobą, bracie i siostro. Jesteś pojednany z Nim. On jest z Tobą. I teraz jest to, czy te okoliczności mają wielką gębę? Że tak powiem wprost? Jak dobrze się przyjrzysz, to jeszcze zobaczysz na tej gębie rogi. Czy te okoliczności mają wielką gębę? Że one mogą ci mówić i mówić i mówić i mówić? Tak jak Goliat do Dawida. Nagadał się, nagadał i tak głowę straci. Więc słuchajcie, kochani, Bóg jest z nami. Jeżeli ty jesteś z Nim, On jest z Tobą. To jest prawo duchowe. I obojętnie, co jest w twoim życiu, czy w życiu Kościoła, czy w życiu narodu, my mamy wpływ, żeby Bóg ukazał swoją chwałę tu i w narodzie. Ale czy my wierzymy w Jego słowo, w Jego obietnicę? Czy my wierzymy w to, co On mówi? Tu właśnie o to chodzi. Lud wiary. Lud wiary. Będziemy wołać do Ciebie w naszym ucisku, a Ty wysłuchasz nas i ocalisz. Oni szli do świątyni w Jerozolimie. A w Nowym Testamencie Ty jesteś świątynią. Gdzie chcesz iść ze swoją świątynią? Gdzie będziesz biegał, żeby sprawę załatwić? Problem się pojawił? Gdziekolwiek uciekniesz, ty biegasz ze świątynią. Gdzie ty szukasz? Ona jest w tobie. Nie biegaj, nie szukaj rozwiązań. Ty już jesteś w miejscu, gdzie oni stanęli. Jest napisane, staniemy przed tą świątynią i przed tobą, a ona jest w tobie. To ty po prostu nie musisz nigdzie biegać, po prostu o to tu chodzi. Czego nerwowe ruchy robić? Bóg jest w tobie, uświęca cię. Ty jesteś świątynią. Ty już masz Go w sobie. On jest z tobą, by cię wysłuchać. Gdziekolwiek byś biegał, więc dlatego właśnie o tym mówię, nie biegaj nerwowo, by coś rozwiązać na zewnątrz w tym świecie. Zamknij się w izdebce. Zamknij się w świątyni, w miejscu najświętszym. Załatw sprawy z Panem. Przedstaw Mu ją. I daj Mu działać. Przestań biegać. Werset 10. Oto teraz Amonici, Moabici oraz mieszkańcy góry Seir, to byli synowie Ezawa, do których nie dałeś Izraelowi wejść podczas wędrówki z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich i nie zniszczyli, oto jak nam się odpłacają. Wchodzą do nas, aby nas wypędzić z swego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Nie oddaj dziedzictwa, które jest twoją własnością. Nie oddaj dziedzictwa, które jest twoją własnością. Co Bóg ci daruje? Co ci dał w zbawieniu? Odkryj. Już powiedzieliśmy kilka rzeczy na początku. I broń z pomocą Bożą. I zwyciężysz z Nim. Absolutnie. Jedna rzecz. Wierz Mu. Przystępujący do Boga musi uwierzyć. 11 werset jeszcze raz. Oto jak nam odpłacają. Wchodzą do nas, aby nas wypędzić z Twego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Boże nasz, czy nie osądzisz tego? Czy nie osądzisz tego? Jesteśmy bowiem bezsilni wobec tego ogromnego mnóstwa, które na nas napadło. Nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwracają się ku Tobie. Czyż Biblia nie mówi, patrzmy na to, co w górze? Za każdym razem, jak sytuacje i to, co nas spotyka, te sprawy polityczne, co słyszymy, świat idzie w bardzo złą stronę, jak to nas przygnębia, jak to nas gdzieś tam próbuje najść jakimiś depresjami, różnymi rzeczami, to nie jest to, o co chodzi w chodzeniu z Bogiem. Czyż Jezus nie powiedział, będzie ucisk? Ale przecież ty w ucisku możesz zwyciężać. Przecież tu o tym mowa, czytamy właśnie. Bóg jest z tobą. Bóg jest z tobą i ze zgromadzeniami pańskimi, w których On jest Panem. Bo pańskie zgromadzenie znaczy, On jest Panem tych zgromadzeń. W niektórych kościołach nie ma Jezusa. Jest nazwa. By było jasno. A więc jesteśmy bowiem bezsilni wobec tego ogromnego mnóstwa, które na nas napadło. Nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwracają się ku Tobie. To była modlitwa Jozafata wraz z ludem. Razem w jedności. Jozafat powołuje się na Słowo Boże, na obietnicę i przedstawia problem. Kiedy coś się dzieje, na tym polega przyjście do Boga. Nie biegaj, nie szukaj czegoś tam. Masz Boga i świątynię w sobie. Nią jesteś. I po prostu rozmawiaj z Nim, przedstawiając sytuację, opierając się na Słowie. Jakkolwiek dużo wrogów, jak wielki ten problem jest, u Boga to jest nic, to jest pestka. I to musisz rozumieć. Dla Niego nie ma rzeczy, która jest większa od Boga, Bóg nie jest w stanie zrobić, pokonać. Nie ma. I to jest bardzo ważne. On tu wyraźnie mówi, W wersecie 12. Jesteśmy bowiem bezsilni wobec tego ogromnego mnóstwa, które na nas napadło. Nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwracają się ku Tobie. Ja mówię, w świecie ludzie, albo uwaga, niewierzący chrześcijanie, no czy jest coś takiego? No ale jest, powiedzmy. Oni zwracają uwagę na problemy. Nie zwracają uwagi na Pana. Oni idą załatwiać problemy. A rozwiązaniem jest Bóg, mówi Pismo. Od początku okładki pierwszej Biblii do końca. To się uczymy. On jest rozwiązaniem. Oczy nasze zwracają się ku Tobie. Jesteśmy bezsilni wobec tego ogromnego mnóstwa. Zobaczcie, była obietnica. Jeżeli cokolwiek się będzie dziać dla was, Izraelu, Bóg, który tu mieszka, w tej świątyni, a dzisiaj On mieszka w was, On was ocali. Cokolwiek to jest. I zobaczmy, że bez względu, chcę to podkreślić, jak wielki opór jest z zewnątrz. Ile tych rogów widzisz wokół siebie. Bez względu. Jeżeli Bóg jest z tobą, kto jest przeciwko tobie? No kto? Człowiek, duch, zwierzchność, cokolwiek? No kto może cię pokonać, jeżeli Bóg jest z tobą? To jest nielogiczne, żebym ja mógł, ale bracie, to tak nie działa. Może ktoś powiedzieć, no jeszcze nie ma objawienia. Kochani, to, że widzimy problemy, to co powiedział Jozafat, jesteśmy bezsilni, nie ma problemu. Ty możesz widzieć siebie bezsilnym, a wiesz, że moc objawia się w słabości? Kiedy uznasz, że jesteś bezsilny, że nic nie możesz, to jest dokładnie miejsce, o które Bogu chodzi. To jest dokładnie miejsce, o które Bogu chodzi. Ty masz wiedzieć, że twoim rozwiązaniem jest tylko Bóg. Jeżeli jesteś jeszcze silny, chociaż jest tak dużo na zewnątrz, ty próbujesz jeszcze swoimi siłami coś powalczyć, to robisz to w ciele. Bo jeszcze nie uważasz, że Bóg ci pomoże. Jeszcze myślisz, ja jeszcze mam trochę siły. Jeszcze powalczę trochę. I ludzie walczą. Dlaczego? Bo przystępują do Boga, a nie wierzą, że On jest rozwiązaniem. I to jest problem. To jest problem. Przystępujący do Boga bowiem musi uwierzyć, że jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Musi uwierzyć. Dlatego nie ma znaczenia, jak wielkie wojsko występuje przeciwko tobie. W tym przypadku, jeżeli spojrzymy na piątą Mojżeszową, ja wam pokażę tylko, co Bóg mówił o wojnie. Czyli powiedzmy tak, co Bóg mówi o diable, który próbuje cię zgnieść z tej ziemi jak pluskwę. Diabeł próbuje cię po prostu unieszkodliwić chorobą, problemami, różnymi rzeczami. A ty masz wierzyć, ty masz się kłaniać tym rzeczom, masz biegać wokół nich. To chce diabeł. Bo jeżeli się zajmiesz problemem, nie zajmiesz się Bogiem, gwarantowane. Nazywamy to niewiarą. Ale niewiara ma swój korzeń w strachu. Zobaczcie, pierwsza reakcja Jozafata, przerażony, ale co? Zaraz do Pana poszedł. I to jest rozwiązanie. Ty możesz być przerażony w pierwszej chwili, ale idź do Pana i przestań się bać. Jeżeli masz zwyciężać wojny duchowe swojego życia, musisz na Bogu budować. Nie możesz po prostu patrzeć na okoliczności. To nas Pismo Święte mówi od pierwszej okładki do końcowej. Tak samo zawsze działa. Dlatego zasady, jeżeli duchem ożywisz Pismo, zobaczysz je. Zobaczmy, powtórzonego prawa, 20 rozdział i pierwszy werset. Jest mowa, jak prowadzić wojny. Uwaga, duchowe. Jeśli się udasz na wojnę przeciw twemu wrogowi, a zauważysz, że koni, rydwanów i ludzi tam jest więcej niż u ciebie. Nie lękaj się ich, gdyż z tobą jest Pan. Widzicie, że kluczem do rozwiązań jest Pan. I Biblia mówi, jeżeli Pan jest z tobą, to zakazuje ci Biblia lękać się, no bo to jest sprzeczne ze sobą. Bo lękanie się jest oznaką po prostu niewiary. Całkiem zwyczajnie. Nie wierzę, że Bóg jest coś w stanie zrobić w tej sytuacji. Po prostu ja nie wierzę. Dlatego się boję. Dlatego Słowo nas, zanim zacznie być jakaś sytuacja, uczy nas, że kiedy się coś pojawi, to uwaga, może być reakcja jak u Jozafata. Najpierw lęk, ale zaraz, ja się nie mam bać. Przychodzi takie otrzeźwienie. Nie mam się bać. Okej, on wygląda na, rzeczywiście, z 1000, widzę tu rogów wokół siebie, z 1000 rogów. No dobra, 20 000. I teraz ty masz jedno wiedzieć. Nie zwracasz na to uwagi. Dlaczego? Bo Biblia zakazuje. Przychodzisz, idziesz na wojnę. Jest problem, trzeba go pokonać. Nie pokonasz sam. Potrzebujesz Boga, bo Bóg jasno nam mówi, że diabeł nas nie miłuje. Dlatego my musimy z Bogiem pokonywać sytuację. A więc jeśli uda się na wojnę przeciw temu wrogowi, a zauważy, że koni rydwanów i ludzi tam jest więcej niż u ciebie, nie lękaj się ich, gdyż z tobą jest Pan, Bóg twój. Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. I później, patrzcie, werset drugi. Gdy będziecie zaczynali walkę, wystąpi kapłan. Ty jesteś kapłanem w Nowym Testamencie? Amen, jesteś. Wystąpi kapłan i przemówi do narodu, mówiąc mu, słuchaj Izraelu, zaczynacie dzisiaj walkę przeciw wrogom waszym, więc co masz sobie mówić? Niech trwoga przed nimi was nie ogarnia. Jakikolwiek problem. Niech serce wam nie mięknie, albo inaczej nie drży. Nie uciekajcie z lęku. Dalej jest napisane. Nie zastraszajcie się. Gdyż z wami, werset czwarty, gdyż z wami wyrusza Pan, uwaga, Bóg wasz, by walczyć przeciw wrogom waszym i dać wam porażkę. Okej. Znowu czujność jest tutaj, chwała Bogu. Dać wam zwycięstwo. Aby dać wam zwycięstwo. Dlatego Pan jest z tobą. No jakże Bóg może być pokonany, kiedy jest z tobą? Bo tak naprawdę to On walczy. Patrzcie, co jest napisane. Gdyż z wami wyrusza Pan, Bóg wasz, by walczyć. Kto będzie walczył? Ty czy Pan? Właśnie. Gdyż z wami wyrusza Pan, Bóg wasz, by walczyć. On będzie walczył przeciw wrogom waszym i dać wam. On wam da. Wiecie, że to jest dar? Dar zwycięstwa? Bo to jest moc Pana, który jest z tobą. Na tym polega wojna. Od pierwszej okładki do końcowej Biblii. Jest te same zasady. Ja mówię, dla jednej osoby to działa, jak i dla całych zgromadzeń. Czy narodu. Tak samo to działa. Albo Bóg jest z kimś, albo nie. Po prostu. Bardzo proste zasady. I Biblia mówi jedno, i to zwraca na to uwagę. Nie lękaj się. Nie lękaj się. Nie lękaj się. To jest bardzo, bardzo ważne. Kiedy wchodzili do ziemi obiecanej i pamiętacie ten zły początek, kiedy wysłano tych posłańców do ziemi obiecanej i wrócili i tylko Kaleb i Jozue wierzyli Bogu, reszta nie, to Mojżesz mówił tak, przeczytam wam to. Z powtórzonego prawa, pierwszy rozdział, werset 29. I rzekłem wam, na co? Na to wszystko, co oni widzieli. Na to przerażenie ludu, co oni mówili. Rzekłem wam, nie drżyjcie, nie lękajcie się ich. Zwróćcie uwagę na te lęki. Pan Bóg wasz, który idzie przed wami, będzie za was walczył. Będzie za was walczył. Podobnie jak uczynił w Egipcie na waszych oczach. Co on robił? Znowu w Egipcie walczył za Izraela. On zawsze z tobą walczy. Nasze zwyciężanie polega na duchowym poddaniu się Bogu, przedstawieniu mu problemu, wierzeniu mu w tych problemach. I tyle. I on walczy. To jest bitwa Pana, kochani. To jest bitwa Pana. To jest od początku do końca Biblii. Tak samo to działa. I teraz zobaczmy dalej. Wróćmy do naszej księgi, druga Kronik, 20 rozdział. I teraz jaka jest odpowiedź Boga na modlitwę Jozafata? Zobaczmy. A więc wróg napada. Co się dzieje? Jest wezwanie wszystkich zainteresowanych do postu, do modlitwy, po prostu, żeby się przybliżyć do Boga, żeby mieć właściwą postawę serca, tak, przed Bogiem. Wtedy jest modlitwa w oparciu o słowa i obietnicy z Pisma Świętego i później, bez względu jest powiedziane, jak wielka moc jest przeciwnika, jakkolwiek, przedstawiasz po prostu problem, ale nie drżysz, nie boisz się, nie lękasz tej sytuacji, tylko z wiarą przedstawiasz, kim Bóg jest, jaka jest sytuacja i co trzeba zrobić. Bo wierzysz Bogu. I jest odpowiedź teraz Boża na modlitwę. Było przygotowanie do modlitwy, modlitwa, a teraz masz odpowiedź, werset 13. Stali wówczas przed Panem wszyscy mieszkańcy Judy, także i małe dzieci, ich kobiety i synowie. A wśród zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jahazielu, synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jejela, syna Mattaniasza, lewicie spośród potomków Asawa. 15. I rzekł on, wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy, i ty, królu Jozafacie, słuchajcie uważnie. Tak do was mówi Pan. Widzicie, kiedy się modlisz, Bóg da ci rozwiązanie sytuacji. Masz prowadzenie ducha. Bóg pokaże ci, co zrobić. Następne kroki. Masz jak w banku, on cię będzie prowadził, bo jest dobrym Bogiem, bo cię wysłuchuje i odpowiada na twoją modlitwę. Zobaczcie, modlitwa i odpowiedź. I odpowiedź. Ile razy czytamy w psalmach? Wołam, a Bóg odpowiada. Wołam, a Bóg odpowiada. Amen. Jeżeli masz serce do Boga, dla Boga, On odpowiada na twoje modlitwy. Masz prowadzenie od Niego. A więc 13 werset. Stali wówczas przed Panem wszyscy mieszkańcy Judy, także i małe dzieci, to już czytałem, a wśród zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jahazielu. I teraz, werset 15, czytałem. Tak do was mówi Pan, prorokuje ten Jahaziel. Nie bójcie się i nie lękajcie się tego wielkiego mnóstwa. Widzicie? W sumie to by wyczytali już wcześniej, tak? Że nie mają się po prostu bać. O to tu właśnie chodzi. Nie lękajcie się tego wielkiego mnóstwa, albowiem, uwaga, nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. Czy to też nie czytaliśmy wcześniej? Wystarczy znać Pismo. Bóg potwierdza cały czas, tak, ja będę według tego, co jest napisane, działał. To na razie słyszymy, nic nowego. To było napisane. Nie bójcie się, nie lękajcie się tego wielkiego mnóstwa, ale zwróćcie uwagę, że lęk jest pierwszą rzeczą, którą Bóg będzie ciebie też wzmacniał. Pierwszą rzecz, on musi usunąć twój lęk. Jeżeli ty cały czas lękasz się, jesteś nieużyteczny, kompletnie. Nic się nie wydarzy. Ponieważ lęk powoduje, on cię paraliżuje. On powoduje, że nie jesteś w stanie i za Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że jedynie wiara może przenieść cię. Musisz ufać Bogu, to jest prawo duchowe. Jeżeli nie będziesz mu wierzył, od razu jest lęk. Jest lęk lub wiara. Nie ma nic pośrodku. Jest wiara albo lęk. Więc jeżeli się lęka człowiek, to nie będzie w stanie Bogu służyć. Innymi słowy, też powiem tak, że na wojnę nie mogli pójść żołnierze z Izraela, którzy się bali. To był następny punkt, który był bardzo ważny. Wszyscy, którzy się bali, mieli wracać do domu. Jest napisane, jeszcze ja wrócę tam do tej 5 Mojżeszowej, 20 rozdział, 8 werset. Niech jeszcze zwierzchnicy powiedzą do narodu, kto się lęka, czyje serce drży, niech wraca do domu. I teraz wiesz, że nie wszyscy są posłani, by głosić Ewangelię. Ktoś powie, ale bracie, wszyscy chrześcijanie. Jeżeli się lękasz, to nie. Kto się lęka, czyje serce drży, niech wraca do domu, by nie struchlało serce jego braci jak jego. Jeżeli ty mówisz, na przykład w kościele, to się nie uda. Jesteś jak Smurf, który ciągle mówi, to się nie uda. Ale bracie, to się nie uda. I wszędzie widzisz problem. Słowo Boże przychodzi i buduje ludzi, a ty ciągle idziesz w drugą stronę i mówisz, nie, ale to się nie uda. To się nie uda, bardzo pobożnie zresztą. No niestety, jesteś przeciwnikiem Boga. Nie nadajesz się do bitwy. Nie nadajesz się. Wracaj do domu. Wracaj do domu i szukaj Boga. Czytaj prawo. Czytaj Jego słowo, żebyś nie bał się. I może w następnej batalii, potyczce weźmiesz udział. Ale po prostu nie przeszkadzaj tym, którzy idą walczyć. Jest bardzo ważne. Więc widzicie wyraźnie zależność. Czy budujesz braci w kościele, czy powodujesz, że z nich powietrze wychodzi? Inaczej Duch Święty ulatuje, bo przerażasz ich swoimi słowami niewiary. Co robisz? A więc zobaczcie, Bóg nie daje walczyć ludziom strachliwym, bo w lęku nie ma wiary. Jest albo wiara, albo nie. Dlatego jak idziemy do bitwy jakiejkolwiek i też twój problem, jeżeli się lękasz, uwaga, to jest to samo, będziesz pokonany. Jeżeli wierzysz Bogu, wygrasz. Kim jest Bóg w twojej sytuacji? Kim jest Bóg? I teraz patrzcie, dalej czytamy, a więc nie bójcie się, werset 15, powtórzę końcówkę, nie bójcie się, nie lękajcie się tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. Jutro zejdźcie się i jest tutaj właśnie powiedziane przepis, konkretne prowadzenie ducha po twojej modlitwie. Wychodzisz z swej izdebki, ty wiesz, co masz robić. Taki jest Bóg. Czasami słyszymy dzisiaj w kościele braci, sióstr, no ale skąd możesz wiedzieć? Przecież serce oszukuje bardzo poważnie. Oj, zacytuję fragment Biblii. Serce oszukuje. No może ciebie oszukuje. Ale co ty w tym sercu masz, że cię oszukuje? Bo ja wiem, że mój duch prawdy mówi mi prawdę. Cię oszukuje? To co ty tam masz w sercu? Bóg mówi prawdę i On będzie cię wzmacniał, będzie pokazywał ci rozwiązanie. I On cię wzmocni, to jest Bóg wzmocnienia. Pamiętajcie, myśli, które powodują, że z ciebie wychodzi powietrze Ducha Świętego, to znaczy, że dajesz przestęp wrogowi. Nic innego. Przestraszył cię ilością rydwanów, koni, wysokimi obrońcami czy najeźdźcami, jakkolwiek. I ty na nich patrzysz za bardzo, za dużo. Widzisz problem tak ogromny, że Boga już nie widzisz. Bóg się stał malutki, karzełek przy tych wielkich problemach. A to ma być odwrotnie. Bóg ma być wielki, a te wszystkie karzełki, w ogóle ich nie będziesz widzieć. Na tym to polega. I teraz zobaczcie. Jest rozwiązanie, i to chciałem pokazać. Po modlitwie masz odpowiedź. To jest nasz Bóg. To jest nasz Bóg. Tak powinno wyglądać życie wierzącego. Jeżeli nie doświadcza ktoś tego jeszcze, niech szuka Pana, będzie doświadczał. Bóg po prostu jest dobry. I on go naprowadzi, ale upokorzyć się trzeba. Trzeba dać mu przestrzeń do działania. Trzeba zawierzyć mu. Dać mu przestrzeń. I wtedy on przejmie twoje życie. On otoczy cię sobą. Aniołowie cię będą nieść, żebyś się nie potknął kamień. Będą cię nieść. Ja może, jak już o tym mówię, to przeczytam dalej z Powtórzonego Prawa pierwszy rozdział. I to, co przed chwilą mówiłem o Mojżeszu, który wołał do tego ludu, gdy mieli wejść do tej ziemi obiecanej, a nie wierzyli mu, powiedział tak, w 31. Widziałeś też, czyli uzasadnia, dlaczego Bóg będzie walczył za was. I on do nich mówi, widziałeś też i na pustyni, Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna. Pan niósł cię, jak ojciec niesie swego syna, całą drogę, którą szliście, aż dotarliście do tego miejsca. Jednak mimo to nie ufaliście Panu Bogu waszemu. Teraz zobaczcie, Bóg jest w twoim życiu. Nawet jak myślałeś, że go nie było, gdzie jesteś? On cię niósł. I on chce, żeby ta druga część tego wersetu, nawet wtedy nie ufaliście, żeby to się zmieniło. Że kiedy cię już niósł, doświadczyłeś jego dobroci, zacznij mu wreszcie wierzyć. Zacznij mu wreszcie ufać. Przestań być niedowiarkiem. Zacznij traktować jako swego Boga. Nie karzełka bożka. Boga, który jest nad wszystkim. I w ten sposób patrz. A zobaczy zmiany. Też w służbie dla Pana. Nie jest czas, słuchajcie, żeby z ludźmi dyskutować na temat Pisma. Nie jest czas. Te zabawy są za nami. To jest czas wiary. To jest czas ufności Bogu. Objawienia Bożego. A nie dyskutowania na temat litery. Temu się tamto podoba, a temu się tamto nie podoba. O, kochani, musimy biec do Boga, a niech On jest z nami. A wtedy zwyciężamy. Czy to indywidualnie, czy w kościele. I ktoś może powiedzieć, no dobra, wy chcecie być super kościołem. Nie. My chcemy widzieć chwały Pana. By On pokazał się ludziom na zewnątrz. Żeby ludzie uwierzyli w Niego. Jakże możemy zachować miłość, którą On nas obdarował dla siebie? Jakże nie wołamy po to, żeby On się objawił światu? Wiele ludzi dzisiaj koncentruje się, co ja mogę mieć dla mnie, o mnie, przy mnie i tak dalej. Tak, o tym też mówimy dzisiaj. Ale nie tylko, jak dobrze słyszysz. To dotyczy wszystkich spraw, o czym dzisiaj mówimy. I ja też myślę o zwyciężaniu dla Pana na zewnątrz. A więc jutro, przepis teraz od Pana Boga, na skutek modlitwy, werset 16, otrzymuję odpowiedź, Jozafat. Jutro zejdźcie przeciwko nim. Oto wstępować będą na wzgórze Sis, a znajdziecie ich na końcu doliny przed pustynią Jeruel. I teraz, 17 werset. Nie wy będziecie tam walczyć. Po raz kolejny. To jest jedna z podstawowych rzeczy dzisiaj dla nas, chrześcijan. To jest wszędzie wojna Pana. Diabeł ciągle nas chce oszukać i powiedzieć, zrób coś, ty, z siebie, twoja wiedza, wielka biblijna wiedza, to będziesz kimś w kościele. Oj, bracie, już leżysz, nawet nie wiesz o tym. Ponieważ to jest głupstwo, wiedza. Czy znasz Pana? Czy znasz Go? Czy Bóg żyje tobą? Nie wy będziecie tam walczyć. To jest podstawowa nauka. To jest wojna Pana. Za każdym razem. Ona zawsze była pańska. Bo my nie mamy siły przeciwko mocom ciemności. Przeciwko duchom. Nie mamy żadnej siły. To są duchy. A my żyjemy w ciele. To musi być działanie Boże. Inaczej leżymy. Nie wy będziecie tam walczyć. Jednakże, i teraz uwaga, te drugie. Jednakże stawcie się. Zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was znowu od Pana. O Judo i Jerozolimo. Tu chcę się zatrzymać. Jednakże stawcie się. Zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie od Pana. To jest to. Nigdy nie pokazuj pleców wrogowi. Inaczej mówiąc krótko, problemowi. Czyli drżąc przed problemem, co robimy? Uciekamy z pola bitwy. Pokazujemy plecy. Bo się boimy wroga. On jest silniejszy. Problem jest większy. On cię przestraszył. I ty zamiast walczyć, co robisz? Pokazujesz plecy. Uciekasz. A co czytaliśmy? Nie nadajesz się do bitwy, jak się boisz. To już jest przegrane. Bo Panu nie dałeś przestrzeni. Zobacz. Jedynie wiara uruchamia Bożą moc. Jeżeli nie wierzysz Bogu, Bóg zostawia cię. Jeremiaszowi Bóg powiedział w pierwszym rozdziale, nie bój się ich, do których będziesz prorokował, abym cię nie napełnił lękiem przed nimi. Bóg napełni cię lękiem, bo chcesz lęku. Może nie chcesz, ale reagujesz, czyli dajesz przyzwolenie. Nie pokazuj pleców swoich wrogowi. Po prostu nie. Bóg jest z tobą. Staw się. Zajmij pozycję. Stań naprzeciw, abyś w dzień zły się ostał. List do Efezjan. Stań naprzeciw, bo nie walczysz z ciałem, ale walczysz z duchami. Stań naprzeciw. Nie jest powiedziane tyłem. Naprzeciw, twarzą w twarz. Dumnie. Stań. On się zatrzyma. Wróg się zatrzyma. I wycofa się, albo zginie. Po prostu. Wyjdź. To jest to bardzo ważne. Wyjdź. Jednakże stawcie się. Dlaczego? Bo bitwa jest Pana. Bóg zapewnia o tym. To jest moja wojna. Ale wy musicie stanąć. To jest akt wiary. Dlatego, kiedy człowiek jest uzdrawiany, ma robić, jakby był uzdrowiony po uzdrowieniu. Rozumiemy? To jest te same zasady. W całej Biblii są tak samo. Jeżeli Bóg cię uzdrawia, zachowuj się, jakbyś był uzdrowiony. Chyba, że nie wierzysz. To właśnie o to chodzi. Że masz stawić się, ufając Bogu w to, że On walczy, że On jest z tobą i ta sprawa jest załatwiona mocą Bożą, bo On walczy. I On daje strategię. Stawcie się, zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie. I teraz patrzmy tak, teoretycznie, gdyby Jozafat nie stawił się, jak myślicie, co by było? By przegrał. Dlaczego? Bo jest nieposłuszny Bogu. Weź swoje łoże i idź do domu. Gdyby ci ludzie uzdrawiani nie robili tego, ale nie widzisz, ja już 30 lat leżę na tym łóżku. Jeżeli nie zrobię kroku wiary, przecież była modlitwa, przecież ja to mam, że nie zrobię w tą stronę kroku wiary, jakże może zadziać się to, o co modliłem się? I teraz powie ktoś, bracie, ale ty nie wiesz, ja znam tylu ludzi pobożnych i tak dalej, a chorują. To jest jedna rzecz, co my widzimy. A o czym się uczymy? Uczymy się, by wierzyć Bogu, a nie temu, co widzimy. Jeżeli ktoś czegoś nie doświadcza, to nie znaczy, że ty nie doświadczysz. Jeżeli natomiast wzór kogoś, kto nie doświadcza, jest dla ciebie wzorem, wybrałeś. Według twojej wiary stanie ci się. Dlatego jest bardzo ważne, jak wierzymy. Albo w co wierzymy. A więc zobaczcie, werset 17. Nie wy będziecie tam walczyć. Jednakże stawcie się, zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was od Pana. O Judo i Jerozolimo. Nie bójcie się, nie lękajcie. Ile razy to można słyszeć? Nieustannie słyszymy w Słowie Bożym ten werset. Tam, gdzie trzeba iść za Bogiem, zawsze jest nie bój się, nie lękaj się. A co my robimy czasami? Albo bardzo często przy wzroście. Właśnie się boimy, właśnie się lękamy. Właśnie cały czas widzimy problem, także ja muszę się lękać, ja muszę się bać. No ale w tym momencie ja wybieram. Zobaczcie, co Pismo mówi. Zobaczcie, co mówi Pismo. Ono co chwilę mówi, żeby się nie lękać, tylko wierzyć Bogu. Jutro wyruszcie im na spotkanie, a Pan będzie z wami. To trzeba było zrobić. Dlatego Bóg, zawsze jak się modlisz, On ci wskazuje następne rzeczy. Dlatego popatrzcie, dlaczego Jezus mówił, że Jego jarzmo jest lekkie i przyjemne? Dlaczego On to mówił? Dlaczego? Dlatego, że z Nim był Ojciec i wszystko się dokonywało mocą Ojca przez Ducha Świętego. On tylko robił, co Ojciec mu mówił, co widział u Ojca albo co słyszał od Ojca. On tylko tę rzecz robił. Patrz, jakie proste. I teraz zobaczcie, otrzymujesz przepis do zwycięstwa. Po prostu wiesz, co masz robić. Czujesz to w duchu, dobrze było to zrobić. Robisz to i się okazuje, bums, rozwiązana sprawa. Bo zrobiłeś dokładnie tak, jak Pan chciał. I czy to jest tak, że Bóg ci mówi takimi zagadkami, żebyś nie zrozumiał? No nie. Bóg mówi tak, abyś zrozumiał. On jest z tobą, nie przeciwko tobie. On chce, żebyś zrozumiał. Dlatego On ci to objawia. I cię prowadzi. I teraz werset 18. Zobaczmy, co jest. Na odpowiedź Boga przyszło rozwiązanie. I teraz, co zrobi król? Co zrobi naród? No co? Przyszło słowo od Pana. Przecież modlili się. Bóg dał odpowiedź. I teraz sobie zobaczcie, my jako wierzący w przeciętnym ciele Chrystusa, tak? Jak jest? Jaka jest reakcja na modlitwę? Mówimy, Pan mi powiedział. Ja w swoim trochę w życiu chrześcijańskim słyszałem, wielokrotnie ludzie mówili, Pan mi powiedział, Bóg powiedział. Ale często było tak, że ludzie mówili co prawda to, ale później reagowali inaczej. Robili coś innego do tego, co im Bóg powiedział. I często to było z tego powodu, ponieważ coś uwierało, coś dla nich było łatwiejsze, lepsze do wykonania, dla nich przyjemniejsze niż to, co właśnie powiedział Pan. I werset 18. Jozafat więc upadł na kolana twarzą ku ziemi. I wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy padli przed Panem, aby go czcić. Jeżeli Bóg do ciebie mówi i powiedział coś, przede wszystkim miałeś modlitwę, wiesz, że Bóg cię wysłuchał. On ci daje rozwiązanie. Czas, by go wielbić. Chciałem zwrócić uwagę, że jeszcze bitwa się nie zaczęła. Zwróćcie na to uwagę. Jeszcze się bitwa nie zaczęła. Już wielbi. Co to jest? Wiara. On po prostu wie. Bóg powiedział, mam. Wysłuchał. Mam. Słuchajcie, radocha. No radocha. Mój Bóg jest ze mną. No wielbię go, no czczę go, no cieszę się, raduję. Słuchajcie, to jest przed bitwą, jeszcze raz. Wielu chrześcijan mówi, myśli odwrotnie. Pójdę na bitwę, jeśli wygram, będę go wielbił. Jeśli Bóg mnie uzdrowi, będę go wielbił. Teraz, kiedy jeszcze nie jestem uzdrowiony, czuję się pokonany. To chyba nic się nie stanie. Boję się. Czasami jest taka reakcja. A zobaczcie, co mówi słowo. Uwierzyli. Dowodem jest chwalenie Boga. dowodem na to, że ja wiem, że Bóg jest ze mną. Ja wiem, On mnie wysłuchał. Ja nie potrzebuję nic więcej wiedzieć. Wiem o tym. Jest to wiara. Wiara mówi, czytaliśmy w Hebrajczykach 1:1, jest dowodem rzeczywistości, która jest, a jej nie masz. Ty masz zwycięstwo, ale jeszcze go nie widzisz. Ale wiara dowodzi, że masz to. To jest dowód. Jutro będzie po wszystkim. A więc zobaczcie, 20 werset. Wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa. Gdy ruszali, stanął Jozafat i rzekł. To jest przywódca ludu. To jest Kościół, który wierzy Bogu. Nie chodzi w niewierze. I wszędzie widzi problemy i niewiary. Tylko wierzy swemu Bogu. Gdy ruszali, stanął Jozafat i rzekł. Mieszkańcy Judy i Jerozolimy, posłuchajcie mnie. Zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a będziecie bezpieczni. Zaufajcie Jego prorokom, a odniesiecie sukces, albo będzie wam się powodziło. Widzicie, co powiedział? To jest przywódca Boga. Jeżeli przywódca mówi, nie ufaj Panu, albo ufaj Panu, ale wiesz, tu widzimy problem. Zaprzeczanie sobie samemu. Zaufaj Panu, Bogu waszemu, mówi przywódca, a będziecie bezpieczni. Zaufajcie Jego prorokom, a odniesiecie sukces. 21. Potem poradziwszy się ludu, ustanowił śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi, wysławiali Go śpiewając. I co śpiewali? Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawość. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawość. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawość. To jest hymn zwycięstwa. Oni idą z pieśnią na ustach do bitwy, wiedząc, że Pan będzie walczył za nich. Patrzcie, zbrojni są za nimi. Za śpiewakami. To jest wiara. Pan będzie walczył. Zobaczmy dalej. 22 werset. W czasie, kiedy rozpoczęli wznosić okrzyki radości czy smutku? Okrzyki radości i uwielbienia. Kogo? No Boga. Kim jest? Pan zastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców góry Seir, wkraczających przeciwko Judzie, tak, iż się wzajemnie pobili. Wzajemnie pobili. W czasie, kiedy uwielbiali, kiedy czcili Boga, oni byli w wierze, oni wiedzieli, co im Bóg powiedział. No sprawa jest załatwiona. No idziemy, mamy się stawić, idziemy, halleluja. Chwała Bogu, halleluja, Panie, Ty walczysz za nas, chwała Ci. Oni mają wiarę. Oni naprawdę Go wysławiają. To nie są piosenki uwielbienia, w sensie, że moje serce daleko, a ja tylko ustami wielbię. To jest pełna pasji modlitwa. Ja wiem, kim mój Bóg jest w tej sytuacji. Mamy problem, ale ten problem już jest rozwiązany, bo Bóg powiedział amen. Ja muszę wiedzieć, co do mnie należy jako dziedzictwo. Ja muszę wiedzieć, że moje modlitwy są wysłuchiwane jako sprawiedliwego. Ja muszę to wiedzieć. To są podstawy chrześcijaństwa. W czasie, kiedy rozpoczęli wznosić okrzyki radości i uwielbienia, Pan zastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców góry Seir, wkraczające przeciwko Judzie, tak, iż się wzajemnie pobili. Niedobrze jest walczyć z namaszczonym, z ludem Pana. Niedobrze jest walczyć. To się obróci przeciwko tym ludziom. Powstali wówczas Amonici i Moabici przeciwko mieszkańcom góry Seir, aby ich pobić i wytępić. Gdy zaś tego dokonali z mieszkańcami Seiru, jeden drugiemu pomagał do zguby. Gdy mieszkańcy Judy doszli do miejsca, skąd widać już pustynię i spojrzeli na to mnóstwo, zwróćcie uwagę na to, oto zobaczyli trupy leżące na ziemi, nikt nie uszedł z życiem. Jeszcze raz przeczytam cały 24 werset. Gdy mieszkańcy Judy doszli do tego miejsca, ale się napracowali. Cały wysiłek tego dnia to było dojść. Kiedy oni doszli do tego miejsca, skąd widać już pustynię i spojrzeli na to mnóstwo. Oni spojrzeli na nich dopiero. Dopiero przyszli na miejsce. Oto zobaczyli trupy leżące na ziemi. Nikt nie uszedł z życiem. To jest bitwa Pana. To jest bitwa Pana. Kto przeciwko Tobie? Kto? Jeżeli Bóg jest z Tobą? No kto? Werset 25. Przystąpił więc Jozafat i jego lud, aby pobrać z nich łupy. Znaleźli wtedy przy nich bardzo dużo bogactwa, kosztownych klejnotów, które zdali z trupów, zdobyli tak wiele, iż nie mogli tego udźwignąć. Nie dosyć, że Pan walczył za nich, to jeszcze mieli kupę bogactwa później zostawionego. Nie przypomnę wam to wyjścia z Egiptu? Jak oni wyszli z majątkami, złupili jeszcze Egipcjan, zanim tamci zginęli? Czy nie widzicie pewnych podobieństw i sposobów, w jaki Pan działa, kiedy lud Jego mu wierzy? 3 dni zeszły im na zbieraniu łupu. Jestem ciekaw, ile walka sama by im zajęła, gdyby tak naturalny sposób walczyli. 3 dni im zeszły na zbieraniu łupu. Był on bowiem wielki. 26. W 4. zaś dniu zebrali się w Dolinie Beraka. Tam bowiem błogosławili Pana. Dolina Beraka, czyli błogosławieństwo. Błogosławieństwo. Miejsce wojny, miejsce okazało się miejscem błogosławieństwa. Miejsce ewentualnej potyczki, nawet przegranej po ludzku patrząc, bo przecież tam było mnóstwo rydwanów, mnóstwo jeźdźców, ludzi i tak dalej, okazało się miejscem błogosławieństwa. Czy kiedyś patrzyliśmy tak na wojnę, na nasze sytuacje życiowe? Że miejsce Twojego ucisku może stać się miejscem błogosławieństwa? Bo tam się chwała Pańska objawia, kiedy ufasz Panu. W miejscach niemożności, kiedy ciało jest słabe, kiedy nie dasz rady, po ludzku patrząc, w Twojej słabości może się okazać moc. W słabości moc. Pojawia się. Boga, nie Twoja. I dlatego oni byli pobłogosławieni. Werset 27. Następnie wszyscy mężowie z Judy i Jerozolimy, z Jozafatem na czele, wrócili do Jerozolimy pełni radości. No, nic dziwnego. Bo Pan uradował ich, uwalniając od nieprzyjaciół. Ja chciałem zwrócić uwagę na to. Pan dał, Pan nakazał, Pan im odpowiedział, Pan uwolnił ich, Pan walczył za nich, Pan ich pobłogosławił. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na to. Ile tych wersetów jest. A co oni robili? Tylko słuchali Pana, tylko stawali we właściwy sposób przed Nim. I Bóg walczył za nich, Bóg był z nimi, posuwał ich, prowadził ich. Zwróćmy na to uwagę. A więc 28. Wkroczyli do Jerozolimy, kierując się ku świątyni pańskiej. To jest to piękne. Dziękczynienie Bogu. Wkroczyli do Jerozolimy, kierując się ku świątyni pańskiej, grając na harfach, cytrach i trąbach. Wówczas padł strach Boży na wszystkie królestwa. Na wszystkie królestwa i kraje, skoro usłyszano, że Pan walczył z wrogami Izraela. I teraz ja wam powiem tak. Jeśli chwała przyjdzie Boża na skutek bojaźni pańskiej wśród nas albo na nas, to bojaźń spocznie tam na zewnątrz. I wtedy przestanie się mówić źle o Kościele Boga. Ale bojaźń ogarnie ludzi, że tu jest z nimi Bóg. Wtedy oni przyjdą i uwierzą. Na skutek objawienia się Boga i swojej chwały ludzie na zewnątrz zaczną szanować Kościół Boży i tego Polska dziś potrzebuje. By zaczęto szanować na nowo Kościół Boga, ciało prawdziwe Chrystusa. To są ludzie, którzy Bogu uwierzyli, którzy są pełni ducha i Jego mocy. I Pan jest z nimi. I oni nie szukają własnej chwały. Oni szukają chwały Pańskiej. Ich interesuje, by Bóg pokazał siebie. To jest prawdziwe ciało Chrystusa. Bo tak je Pan przychodzi. Ale zanim zabierze, musi być żniwo zebrane. Jest dużo pracy. Musimy się uniżać, żeby On się wywyższał. Musimy się uniżać, aby On się wywyższył. I On przyjdzie. Jeśli będziemy trwać, jeśli Mu się poddamy tak, że On przyjdzie w wyposażeniu, w namaszczeniach, ku żniwu. Pan będzie walczył za was. Wyjdźcie na miejsce bitwy. Zajmijcie pozycję. Pan będzie walczył za was. Amen.